To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Minął tydzień, witamy bardzo serdecznie.
Michał Król.
I Andrzej Kutys. Ja się przyznam do czegoś, jestem po prostu sierota ostatnia.
Jesteś. I... to się nagrywa? Tak. Ale fajnie.
I będę musiał mocno się spiąć, bo Final Fantasy Crisis Core z zeszłego roku. No wiesz, zrobiliśmy sobie taką kartkę, tutaj zdradzę jeszcze pod koniec zeszłego roku, bo nagle się narobiło tych gier mnóstwo.
Tak, no z zaległościami.
Tak. I ostatnio gdzieś tam zerknąłem na tą kartkę i patrzę, rany Julek, przecież jeszcze jest Final, nie? Tylko tak, już dostałem Fire Emblem najnowszy. Także będzie ciężko, no ale dobrze, na pewno ta zaległość musi się u nas pojawić, ale w tym momencie zaległości mieć nie będziemy, bo One Piece Odyssey, obie gry z Japonii zresztą, Fire Emblem Engage pewnie będzie za tydzień, natomiast no tego finala będę musiał jakoś tam ogarnąć do końca stycznia, no ale tak, mamy One Piece Odyssey, to jest nowa gra zupełnie i mamy też, no to akurat nie jest nowa gra, ale byłem ciekawy wersji na nowe konsole, bo jak wiadomo Switch jest, no nie jest to demon technicznej prędkości,
no
prawda?
Nie.
Co nie zmienia faktu, że na Switchu no, jednak Nintendo bardzo dba o swoją konsolę i te gry, które nawet czasowo ekskluzywnie wychodzą, to są naprawdę solidne produkcje, choć czasami wyglądają nieidealnie, powiedziałbym tam. Monster Hunter Rise ja grałem na Switchu, a teraz Monster Hunter Rise utraciło swój ekskluzywny status i trafiło też na duże konsole. Tym sposobem miał okazję, żeby się zapoznać z tym nasz inny redakcyjny kolega, czyli Jarek Gowin, któremu się bardzo to Monster Hunter Rise również spodobało. W wersji na duże konsole, czy jest duży przeskok graficzny, czy nie ma, no to o tym posłuchacie w recenzji Jarka. Natomiast ja teraz was zaproszę na wyspę Wofford i kolejna niesamowita przygoda, jaką przeżyli piraci słonkowego kapelusza. Kojarzysz? Piratów słonkowego kapelusza? Monkey D. Luffy, Usopp i tam jeszcze inni?
Monkey Island?
Nie Monkey Island, Monkey D. Luffy, człowieku.
Co ty, człowieku, o czym ty do mnie mówisz? Ja jestem młody.
To jest popkulturowy fenomen, co zresztą posłuchacie od samego początku tej mojej recenzji.
Giermasz, recenzja.
Omoshirosouda! Itte mio! Chotto matte, Luffy! Henna katachi no Sekiran ga sugoi sokudo de fueteru!
Ta historia rozpoczęła się w 1997 roku i trwa dalej, choć twórca mangi, czyli komiksu, Eiichiro Oda, nie spodziewał się, że tyle lat po debiucie jego opowieść wciąż bawić będzie kolejne pokolenia fanów. Załoga piratów słomkowego kapelusza przemierza więc oceany w poszukiwaniu skarbów i wdaje się w niesamowite przygody. No, w tym świecie większość planety jest pokryta wodą, więc pływać jest gdzie? W opisywanym One Piece Odyssey trafiają na wielce tajemniczą wyspę Wofford i chociaż przez moment załoga traci swoje moce, to ostatecznie po długich godzinach grania wyjdzie z tej przygody wzmocniona i kto wie, może rozwiąże tajemnicę tego miejsca. Nad historią zgryczuwał autor mangi, więc śledzi się ją z naprawdę z zainteresowaniem. Zresztą, jakby miał wskazywać najmocniejsze punkty opisywanej gry, byłaby to właśnie opowieść. Oczywiście utrzymana w charakterystycznym dla mangi anime stylu, zwariowanym nieco, no co dziwić nie powinno, skoro główny bohater, Monkey D. Luffy, po zjedzeniu diabelskiego owocu ma ciało z gumy. Wspominałem, że mają moce, prawda? Naturalnie to informacja dla niezaznajomionych ze światem One Piece. Musicie być przygotowani na wiele z japońskich, powiedzmy, ekstrawagancji. To m.in. zwariowane często projekty potworów i wrogów, długie scenki z dialogami, filmikami przerywnikowymi, to wreszcie dosyć korytarzowe, choć z odnogami. Lokacje pełne niewidzialnych ścian, ale i sekretów do odkrycia, czyli nic, czego bym już nie widział w produkcjach JRPG. Właśnie, One Piece Odyssey jest pełnoprawnym przedstawicielem gatunku. Z jego zaletami i wadami, o ile nie gustujesz takiej mechanice czy przedstawieniu świata oraz postaci. Tak, tak, mangowe oczy też są.
Mina, mój jeszcze raz.
Koko te Alabasta ka?
Tatoe koko ga omoide no naka demo dare mo shinde hoshiku nai no.
Ore tachi no inochi kurai issho ni kakete miro. Nakama daro ga.
Watashi wa ikiru. Anata tachi ni wa keshite kushinai.
Yaku ni tatanai buka wa tada no ashikase da.
Buka ja ne. Kamada! Aitsura ga ite kureru kara, ore wa makenen da!
Jednym z żelaznych punktów moich recenzji gier JRPG, bo tylko ja się tym giermaszu zajmuję, no więc jest odpowiedź na pytanie, czy dana produkcja może być przepustką dla osób dotychczas niezainteresowanych gatunkiem? Cóż, wydaje mi się, że One Piece Odyssey chyba raczej takim tytułem nie jest, choć warto podkreślić, że to jest naprawdę udana gra dla fanów. Oczywiście także miłośników serialu czy komiksu. Wy, nawet jeżeli w JRPG nie graliście, to skoro zarówno sama opowieść, jak i mechaniki w grze zastosowane naprawdę się bronią, tak miłośnicy serialu również są zaproszeni do grania. A dla pozostałych, szczególnie dla niefanów japońszczyzny, będzie to chyba jednak za bardzo orientalny tytuł. Graficznie jest dobrze, czasem nawet bardzo dobrze. Jak wspomniałem, lokacje są pełne niewidzialnych ścian, ale mimo wszystko jest co zwiedzać i odkrywać, no i naturalnie jest z kim walczyć. Grind, zbieranie punktów doświadczenia dzięki pojedynkom to również klasyka gatunku. To trzeba lubić. Ja lubię. Co prawda, turowe starcia mechanicznie zaliczyłbym do tych prostych. Modeli wrogów mogłoby być więcej, ale nie przeszkodziło mi to uparcie farmić punktów i ulepszać załogę. Zasada jest prosta do złapania. Widziałem też w innych grach JRPG, czyli tradycyjne kamień, papier, nożyce. Wrogowie i nasza drużyna podzielone są na trzy rodzaje w zależności od ataku. A mi najłatwiej było zapamiętać, że zieloni biją czerwonych, czerwoni biją pomarańczowych, a pomarańczowi biją zielonych. Od koloru ikonek oczywiście. Są też super ataki, są specjalne warunki, dzięki spełnieniu których w walce dostaniemy bonusowe punkty doświadczenia. I chociaż plansze pojedynków są dosyć ubogie, chociaż wkrada się pewna monotonia, powtarzalność tych starć, to jednocześnie i tak bawiłem się tym systemem naprawdę dobrze. Wspomniałem, że One Piece Odyssey będzie świetne dla fanów mangi i anime. Szczególnie, że, nie wdając się w szczegóły opowieści, ja nie lubię zbyt wiele zdradzać w recenzjach, no więc będziecie mieli okazję na nowo przeżyć kilka przygód, które czy to na kartach komiksu, czy serialu widzieliście. Z drugiej strony, nie będę ukrywał, że ja akurat nie śledziłem każdego odcinka przygód Luffy'ego i jego załogi, a nie mam problemu ze zrozumieniem tej historii. Szczególnie, że gra jest po polsku. Liczyłem to raptem drugie JRPG, które wydano z naszymi napisami. Trzecie to Monster Hunter Rise, ale gatunkowo to raczej RPG akcji. Warto to podkreślić i docenić i mam nadzieję na utrzymanie tego trendu. Brawo dla polskiego wydawcy, skoro Cenega zapowiedziała przecież także najnowsze Final Fantasy w naszym języku. Trzymam za was panowie kciuki, żeby kolejne JRPG były spolszczone. Chyba nie muszę tłumaczyć, że to może wpłynąć pozytywnie na popularność całego gatunku, który przecież bardzo lubię. A może i inni wydawcy JRPG w Polsce pójdą po rozum do głowy, czy też pójdą tą drogą? No oby. Nie wiem, jaki budżet miał One Piece Odyssey i jak długo powstawała ta gra. A zastanawiam się nad tym, bo jak mi się wydaje, chyba niewiele zabrakło, żeby gra wyszła poza granice gatunku i trafiła do graczy na co dzień nie gustujących w JRPG. Ale jednak, jak wspomniałem, jako przepustkę dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z gatunkiem, chyba wybrałbym na początek inne produkcje. Z drugiej strony, fani JRPG nie powinni mieć wątpliwości, że One Piece Odyssey jest bardzo godne ich uwagi. Co prawda, jak grałem, czasem miałem takie myśli, że to można by zrobić lepiej, tamto też i może tamto, ale w ferworze zabawy szybko znikały mi te przemyślenia z głowy. Wiele godzin z One Piece Odyssey spędziłem, zwariowana historia mi się naprawdę podobała. Widzę pewne mankamenty, z oceną wahałem się między powiedzmy 7 a 7,5, ale tak, skoro bawiłem się bardzo dobrze jako faner JRPG, to minimum 7,5 się należy, prawda? No i do tego jeszcze pół punktu ekstra za polskie napisy, czyli wychodzi 8 na 10. Bardzo solidna nota, prawda? Tylko pamiętaj, to nie jest jednak gra dla wszystkich.
コラさんだと。お前たちここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。
Dobra, jesteśmy po recenzji One Piece Odyssey. Jak wspomniałem, nie jest to gra idealna, i, ale dobra, wszystko już wyjaśniłem, nie ma co się powtarzać. Natomiast teraz zacznijmy aktualności. Przegląd w branży, sporo tego wyszukałem, więc myślę, że podzielimy to na dwie części. No tak, to co już wybrzmiało w recenzji One Piece Odyssey, Final Fantasy XVI w polskiej wersji językowej.
To jest chyba pierwszy final.
Pierwszy final. No
fantastycznie.
Ja znowu odsyłam do tej recenzji. Trzy w sumie gry, bo grałem Monster Hunter Rise też, które Jarek będzie opisywał, jak zobaczyłem na Switchu, gdzie wiadomo, że ekskluzywy Nintendo nigdy nie wychodzą po polsku. Tak jak mi się odpalił Monster Hunter Rise po polsku, to mi szczęka spadła.
Fajnie.
Później Monster Hunter Stories 2 również było po polsku. No i to jest taki pełnoprawny JRPG, więc to jest numer 1. I One Piece Odyssey to jest numer 2. I Final Fantasy 16 to jest de facto numer 3. A przecież jest tyle jeszcze innych świetnych. No Saga Xenoblade oczywiście. Oczywiście po angielsku. Ni no Kuni 1 i 2 po angielsku. Dragon's Quest
małymi
po angielsku.
Kroczkami cieszmy się, bo jedynie wcześniej wersje polskie były w grach, które tego tekstu naprawdę mają mało, a przypomnijmy, że
JRPG mają dużo, tak.
Tak, to są wielkie książki do przetłumaczenia.
Wszystkie Talesy po angielsku.
I bardzo fajnie, że to się dzieje. Miejmy nadzieję, że Nintendo jeszcze bardziej i inne firmy, duże studia będą stawiały na Polskę, więc zachęcamy do kupowania w Polsce oryginalnych gier, zwłaszcza tych w języku polskim, bo wtedy jest szansa, że dostrzegą potencjał i będą kolejne produkcje tłumaczyć.
No tutaj, no właśnie, na przykład dostaję Fire Emblem Engage oczywiście po angielsku od Nintendo, to też taki kamyczek do ogródka Japończyków, że może byście na przykład Xenoblade, no to już moje marzenie, żeby Xenoblade'a kolejnego zagrać po polsku. Oczywiście po angielsku bawiłem się świetnie przez setki godzin, no ale no ten trend naprawdę warto zauważyć, zresztą, co wiecie, już One Piece pół punktu doliczyłem specjalnie za spolszczenie.
Miałeś jeden doliczyć.
No, ostatecznie wyszło 8, więc wiesz, jest okej, okay, tak?
Nie, bardzo fajnie, że te w języku polskim, bo to zachęci wielu graczy, bo pamiętajmy, no nie każdy operuje fantastycznie językiem angielskim, zresztą często te fabuły są tak skomplikowane, używane takie słownictwo,
tak,
że
tak,
nawet
tak,
ktoś, kto
tak, tak,
język
tak.
angielski zna, może mieć pewną zadyszkę, a tak mamy w języku polskim, fantastycznie.
Pełna zgoda, chociażby wspomniane Xenoblade'y, które tam miały parę takich knyfów, tak czytałem, ze dwa razy obejrzałem jakiś tam filmik, mówię, aha, dobra, to o to chodziło, bo ja władam angielski w jakimś tam stopniu, ale no na pewno nie mogę powiedzieć, że jakimś bardzo zaawansowanym. Dobrze, lecimy z kolejnym newsem, Detroit Become Human, jak myślisz, ile się tego ożeniło?
Ale zależy jak liczyć, bo oni to teraz rozdają w ramach PlayStation tego abonamentu, no ale sprzedaż, nie wiem, strzelam, 8 milionów.
No i trafiłeś, zatopiłeś.
Naprawdę?
Dokładnie 8 myliny. 8 myliny. No
to a nie jest, wiedziałem, naprawdę.
To jest chyba największy sukces studia Quantic Dream, więc oczywiście...
Naprawdę?
Tak, zdaje się, że tak.
Heavy Rain ani Beyond Two Souls.
Nie, raczej nie.
A to świetne gry były.
No ale to też, wiesz, miliony.
Zwłaszcza Heavy Rain. No Heavy Rain to po prostu jest miazga.
No ale Heavy Rain było, wiesz, jednak pierwsze tak dopiero pokazywało pełen potencjał studia Quantic Dream, więc...
Fahrenheit był de facto pierwszy.
No ale to no był pierwszy, wiesz, no to siłą rzeczy pierwsze gry nigdy nie osiągają takiego pułapu jak kolejne, tak?
No więc... chyba, że Tetris.
No, natomiast na ten moment też jest, bo oni właśnie ostatnio się pochwalili.
Ale pytanie, czy to jest dobry wynik dla nich?
Nie, no we are proud to announce, jesteśmy dumni, że możemy ogłosić, że oficjalnie sprzedaliśmy 8 milionów sztuk na całym świecie.
A zagrało dużo więcej, bo tak jak mówię, one są...
Jakieś abonamenty, takie rzeczy,
tak? Ta gra jest na stałe dołączona do któregoś z abonamentów PlayStation, chyba tego najdroższego, bo tam jest taka biblioteczka chyba 10 czy kilkunastu
tytułów. Nie, to jest właśnie ten najtańszy, ten Essentials. A nie, to nie jest Essentials. Essentials to są te poprzednie. Dobra, nie będziemy teraz tego rozstrząsać.
No ale w jednym w tych i pewnie dużo więcej osób zagrało.
W każdym razie...
Poczekaj, bo oni liczą to łącznie z wersją PC-tową.
Nie wiem, no.
Na pewno.
Over 8 million
ale
copies worldwide.
Ładny
po prostu. To tylko tyle, taka jest informacja. To jest pierwsza część tego newsa, a druga część jest taka, że dalej nie wiemy, co jeszcze będzie się u nich działo.
No plota... Nie, to nie to, dobra.
No dobrze. Z kolei, tak jak troszeczkę tutaj wkraczamy w technologiczne aspekty, chociaż to zdaje się, że nie działa Xboxu, bo tam 8 milionów, a tu 10 tysięcy, ale niestety 10 tysięcy pracowników do zwolnienia. To jest jest około 5% zatrudnienia w całej korporacji Microsoft. Taka informacja, natomiast
ale to właśnie,
nie wiemy 5%. Dokładnie gdzie, no ale jednak 10 tysięcy osób.
Tak, zróżniało. Gdzieś swego czasu czytałem taką plotkę, że zarówno w Microsoft, jak i w wielu innych dużych gigantach jest taka polityka, że pod koniec roku, żeby poprawić wyniki na papierku, musisz zwolnić tam 10% najsłabszych pracowników. I teraz dochodzimy do momentu, że wyobraźmy sobie, że mamy grupę 100 wybitnych specjalistów, wszyscy są z najwyższej półki, a i tak musisz 10 wywalić, bo musisz spełnić tam wymagania.
Wspaniały korpoświat. Dobrze, dalej. Wspomniane przeze mnie Fire Emblem Engage. No ja dopiero będę to recenzował. Właśnie dotarła do nas kopia dzięki uprzejmości firmy Conquest, czyli dystrybutora na Polskę również. No, ale największym problemem, jak się okazuje, bo już oczywiście pojawiły się recenzje, ponoć historia się tak nie bardzo podoba. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekawy. No, turowe starcia, bo to jest taktyczne, tak? Turowe starcia w taktyczne, te mapy takie. No, Fire Emblem to jest jeden z tych klejnotów koronnych w portfolio w Nintendo, więc no zobaczymy. Ja to ocenię w przyszłym tygodniu, ale tak, takie informacje również do nas dochodzą. Mieliśmy też, zdaje się, w zeszłym tygodniu sporo mówiliśmy, że Ubisoft z problemami, że akcje pikują w dół i najniższe od 7 lat. No tam pojawiły się kolejne informacje na ten temat, bo też były te newsy, że sporo projektów skasowano, ale też, no jak informuje jeden z...
Strajk?
Nie, no to strajk też tam ma być. Natomiast Insider Gaming, niejaki Tom Henderson rozmawiał z byłymi pracownikami przedsiębiorstwa, że no te opóźnione, czanolowane produkcje to były po prostu nie bardzo. Z drugiej strony, skoro ilu ich, tak dużo ich tam jest i walczą, po czym to dalej jest takie sobie, no to...
No wiesz, nie wiadomo jak tam, gdzie przesuwają, do których projektów, bo to też na tym polega. A o tym strajku to też jest ciekawa sprawa, bo się okazuje, że szef Ubisoftu wysłał do pracowników taki
list, tak.
List czy tam e-mail, że no musimy się spiąć, starać się, bla bla bla.
Tak,
pracownicy wkurzyli i zapowiedzieli strajk i żądają tam 10% podwyżki. Chodziło oczywiście o inflację, tak, żeby zapobiegać, plus tam jeszcze mnóstwo innych rzeczy, no ale wiadomo jak to jest w korporacjach.
Za to, no bo wszyscy też spekulują, że Beyond Good and Evil 2 padło ofiarą tych cięć.
To ta gra powstaje już 184 lata.
No i do tego był przepiękny filmik, ale jak zobaczyłem ten filmik, to od razu sobie pomyślałem, nie ma opcji, żeby gra tak wyglądała,
Zrobiony tylko po to, żeby pokazać.
W każdym razie Eurogamer.net zapytało rzecznika Ubisoftu, odpowiedź cytuję za portalem PPE.pl: rozwój Beyond Good and Evil 2 jest w toku, a zespół ciężko pracuje, aby zrealizować swoją ambitną obietnicę.
Premiera za 17 lat.
Albo i może niekoniecznie. Dobrze, a z Google Stadia uśmiercona, to też jest zabawne, że tam zdaje się dopiero co jakieś nowe funkcjonalności do kontrolera dodali, jakaś gierka jeszcze zadebiutowała.
Ale powiem ci, że ogólnie Google, co by nie gadać, fajnie się zachowało, bo nie tylko można było przenosić save'y na inne platformy, głównie tutaj na PC-ta, czyli jak ktoś grał sobie...
No wiesz, to było po akcji z tym typem, który miał tam x tysięcy godzin to było Red Dead Redemption 2, tak?
No, ale tam w Cyberpunku i tak dalej, tak. A druga sprawa, że podobno Google oddało pieniądze za gry, więc to jest sytuacja win-win.
Jest okay, tak.
Nagrałeś się, a tu jeszcze szmalci zwracają, idealnie.
Dobrze, lecimy dalej. Ja jeszcze przyznam szczerze, nie oglądałem, myślę, że trzeba będzie do tego usiąść. Serial aktorski, normalny serial The Last of Us, zbiera świetne recenzje.
No, ja już czytałem też nieświetne recenzje.
No, to wiesz, zawsze się tak znajdzie.
Tylko pamiętajmy jedną rzecz, bo recenzenci serialu, którzy mają do niego dostęp, mają dostęp do całości. A zwykły użytkownik platformy dostaje jeden odcinek na tydzień, więc tak naprawdę można mówić o tym, że jeden odcinek wyszedł. Część jest zachwycona, część nie jest zachwycona, ale podobno jest naprawdę dobrze.
Natomiast niejaki Bruce Straley jest bardzo niezadowolony, bo on był jednym ze współreżyserów The Last of Us, jedynki. No tyle, że od 2017 roku już nie pracuje w Naughty Dog. Ale... Jak myślisz, czy gdzieś tam w jakichś napisach, kredytach, już nie wspomnę, czy tam jakieś, wiesz, na konto coś wpłynęło od HBO, no...
A czemu miałoby mu wpłynąć?
No ale wiesz, to jednak jest jednym z tych ludzi, którzy wykreowali ten świat,
Okej, tu się zgadzam, ale dostał za to pensję i dziękuję, do widzenia, a serial to jest serial, to nie jest gra.
No ale
to,
serial jest na podstawie jego również wizji.
No ale to nie ma znaczenia.
No ma, no...
Sprzedali licencję i tyle, są właścicielami licencji, sprzedali, Nie, moim zdaniem to jest taki, wiesz...
Ktoś, kto współtworzył ten świat i postaci, nie dostaje ani grosza za pracę, którą w to włożył. Może potrzebujemy związków zawodowych branży gier wideo, aby móc chronić twórców.
Dostał pieniądze, tworząc grę. Przy serialu
później
nie pracował.
Już nie dostał.
No ale nie pracował przy serialu.
No ale na podstawie tego, co zrobił, powstał serial, nie?
No ale nie należy, te prawa nie należą do niego.
No nie należą, no, ale no istnieje coś takiego jak honor i, wiesz, szacunek. Nie, nie, okej, okej, dobra.
Gdzie ty żyjesz, człowieku?
Okej, no dobrze. Mówiliśmy też ostatnio o grze Starfield, że tam mogą jakieś, że zaczęły się jakieś tam sytuacje typu, że może być opóźnione.
To na Xboxa, tak?
Tak, na Xboxa od Bethesdy. No ponoć jednak wszystko jest co cuwa, a przynajmniej Bethesda sama uspokaja, że nie.
No ma być ta konferencja Microsoftu, gdzie mają być pokazane różne gry i podobno,
stycznia, no.
I podobno daty premier, więc może
to się prawdopodobnie na dniach rozstrzygnie, natomiast jeżeli słyszeliście plotki, że Starfield będzie opóźniony, to na ten moment te plotki są rozwiewane, ale oczywiście dalej konkretnej daty premiery
nie ma. A ja się nie niepokoi co innego. No. Ile materiałów ze Starfielda widziałeś ostatnio?
Nie widziałem, no a właśnie. Te, które widziałem, tak jakoś mnie zaniepokoiły lekko.
No to po pierwsze, ale po drugie nic nie pokazują, więc to już zobaczymy. Mi się żaróweczka w głowie świeci na czerwono.
Natomiast powiem ci, że no, dla tej gry to mógłbym rozważyć VR. Gran Turismo 7 na PS VR 2. Będzie to pełna wersja. Zdaje się, że nie będzie tylko tych wyścigów na podzielonym ekranie, tak poza tym wszycho, nie?
Czyli że siedzisz w bolidzie, się rozglądasz.
No kurczę, no.
To fakt.
No.
A ile kosztują VR 2? Tam
nie,
3-4 koła?
A nie sprawdziłem.
No, pogadaj z żoną na walentynki, niech ci kupi.
O tak.
Albo na Dzień Kobiet. Kochanie, kupiłem ci świetny prezent na Dzień Kobiet. Co mi kupiłeś? PlayStation VR 2.
Już sobie podłączam. Będzie bezpłatna aktualizacja, to też jest istotne. Bezpłatna aktualizacja tego Gran Turismo 7, które macie, tudzież ja mam, także no, powiem ci, że dla tej gry to bym rozważył. Natomiast pamiętacie być może, zresztą u nas też w recenzji, pamiętam chyba Bartek Czetowicz to robił, no tam bardzo się przejechał po GTA The Trilogy, The Definitive Edition. Chodziło po prostu o błędy, bugi.
Co oni zrobili?
I inne takie. No. I to wcześniej było dostępne, no w skrócie nie było tego na sklepie największym, czyli na Steamie tego nie było.
Tak,
było
największym cyfrowym sklepie na PC.
Można było to kupić, wiadomo, w sklepach producentów konsol i gdzieś tam u Rockstara bezpośrednio. Na Steamie tego nie było i właśnie na Steama trafiło.
I do Epika.
Tak. Z tym, że trafiło w formie 1:1 takiej samej. Bez żadnych patchów. Tak. Bez niczego. Po prostu.
Tak. I podobno tam od wielu miesięcy nic nie zostało naprawione. Gra nadal wygląda kiepsko i odradzamy. Tak, no bo to trzeba pokazać po prostu,
no,
że nie jesteśmy dojną krową, nie ma sensu kupować, chyba że będzie w przecenie za 5 zeta, no to wtedy tak, ale to wyszło w full price, więc omijać z daleka.
No przetoczyła się twitterowa, czy tam jakaś socialowa burza, że to, no umówmy się. No.
A kurczę, z ciekawości, róbmy aktualności, ja z ciekawości wejdę na Steama i sprawdzę, jak oceny się prezentują.
Jak oceny się prezentują, to nie, to czekaj, to zróbmy inaczej, bo za moment podzielimy ten przegląd aktualności na dwie części, to w drugiej części od tego zaczniemy, natomiast jeszcze teraz na zakończenie tej części pierwszej aktualności króciutko: Mbappe, Benzema, Messi, Bellingham, De Bruyne, Modric, Hernandez, Van Dijk, Militao, Hakimi i na bramce Courtois. To jest Final 11, czyli najlepsza jedenastka w EA Sports czy FIFA 20, drużyna roku w FIFA 23. Tak sobie Electronic Arts wymyśliło. Nie ma niestety naszego lewego, no ale cóż.
Jakieś łapówki musiały.
No ale wiesz, no w Mistrzostwach Świata nie błyszczał, no to też zawsze jest tego
pewne pokłosie. No wiesz, jakoś naokoło takich grajków, a nie
no,
innych.
Ale, no, co zrobisz, no? No, takie
jak
życie.
Nic nie zrobisz.
Jak nic nie zrobisz. Chociaż De Bruyne, tak mi się wydaje, że też jakoś szczególnie nie błyszczał.
De Bruyne, tylko w klubie.
No właśnie. I można by tak dyskutować. Ale dobrze, no taka jedenastka jest wybrana. Można się nie zgadzać, wiesz. Hate start, proszę bardzo. Można komentować. Dobra, to zróbmy teraz tak, że zaprosimy do studia Jarka Gowina. Odpalimy Monster Hunter Rise w wersji na duże konsole. Przypominam, że mi się na Switchu bardzo podobało, a jak Jarkowi się grało na dużej konsoli, no to posłuchajcie. I zrobimy drugą część aktualności.
Giermasz. Recenzja.
Excellent! That's my ace! Jeśli chodzi o recenzję dotyczącą rozgrywki, mechanik, rozwiązań i implementacji tego wszystkiego, to w tej tego nie znajdziecie. Kompleksowo Monster Hunter Rise zajął się Andrzej Kudys przy okazji premiery gry, kiedy zadebiutowała na rynku. Wtedy mogli cieszyć się nią posiadacze Switcha. Zresztą bardzo polecam wam ten tekst, który znajdziecie na radioszczecin.pl/giermasz. To o czym ja będę mówił? O tym, że teraz gra jest w wersji dla większych kuzynów konsoli Nintendo, PlayStation i Xboxa.
Let's see.
I właśnie na tym, czy konwersja jest udana, będę się skupiał. No dobra, ale jedna rzecz może i oczywista, ale tak czy inaczej wymaga zaznaczenia. Nawet najlepsza konwersja nie uratuje słabej gry. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z bardzo dobrą produkcją, która kontynuuje, ale też twórczo rozwija cechy poprzedników. Gra jest rozbudowana, oferuje graczom potężne mapy, szereg możliwości rozwoju, kilkanaście rodzajów broni, a także zwierzęcych towarzyszy, którzy pomagają w walce albo też szybszym przemieszczaniu się po mapie. To zadanie kumpsa, czyli dużego psa właśnie, na którego grzbiecie możemy podróżować. Na początku gra przytłacza aż kolejnymi informacjami z samouczka i trudno zapamiętać poszczególne wskazówki, choć są napisane w bardzo przystępny sposób. Po prostu jest ich bardzo dużo. Wszystko sprowadza się oczywiście do likwidacji kolejnych potworów. Dlaczego? W jakimś stopniu uzasadnia to fabuła, jednak to akurat chyba najsłabszy element Monster Hunter Rise. Podobnie jak w przypadku jej poprzedniczek, historia to właściwie kilka zdań napisanych niemalże na kolanie. Takie usprawiedliwienie, dlaczego mamy tak naprawdę likwidować kolejne monstra, których liczba, zróżnicowanie i różnorodne zachowanie też robi olbrzymie wrażenie. Okej. Myślę, że to wszystko buduje wam już obraz tego, z czym w ogólnych ramach mamy do czynienia. Świetną, wciągającą, rozbudowaną i nieco skomplikowaną grą, trochę onieśmielającą różnorodnością opcji, ale przy tym bardzo wdzięczną. Z tym wszystkim mieliśmy do czynienia na małym ekranie. A jak w wersji telewizyjnej? Bardzo dobrze. Niedoskonale, ale błędem byłoby wytykanie takiej konwersji niedociągnięć graficznych. One są. Na początku zwraca się na nie uwagę. Na przykład widać kąty przy kulistych przedmiotach. Tekstury kończą się w niektórych momentach za ostro i zamiast łagodnie wieńczyć pagórek, tworzą z niego jakiś szpic. Zwraca uwagę gdzieniegdzie brak detali czy delikatnie niezgrabne rozmycia. Tu jednak stawiamy duże ale. Bardzo duże nawet, bo te wrażenie mija po kilku, może kilkunastu minutach. Kiedy wkraczamy w dżunglę czy zanurzamy się między budynkami wioski, to przestaje mieć znaczenie. Akcja, poszczególne projekty, kreacja postaci, stworów, to wszystko przesłania ewentualne niedociągnięcia, wymuszone, podkreślmy, konwersją. Również przy akcji i walkach nie odczuwałem, abym miał do czynienia z grą, która musi borykać się z jakimiś technicznymi ograniczeniami. Starcia na początku bywają chaotyczne, ale podobne wrażenie miałem grając w poprzednią część. To kwestia przestawienia się z produkcji, które bazują na lokowaniu kamery na przeciwniku. Nie zauważyłem żadnych przycięć animacji, klatki chodziły równo jak dobrze nasmarowany silnik, nawet kiedy na ekranie robił się tłok jak w Lidlu przed gwiazdą. Specyfiką, która może wywoływać u was jakieś skojarzenia z produkcją, która ma nieco uproszczone korzenie, są dymki dialogowe, ale to jest także pewien znak rozpoznawczy serii. Zresztą ma to swój urok, ja je lubię. Całą grę lubię. Niezależnie czy wersja mini czy max, Monster Hunter Rise we wszystkich wymiarach zachowuje swój urok i magię. Wydaje się nawet, że w większej skali zalety są jeszcze bardziej widoczne, a wady? Tak mało, że nie ma czego się czepiać. Nawet na większym ekranie. 9.
I'll be here if you need me.
Po recenzji Monster Hunter Rise obiecaliśmy wam na początek, że tak z ciekawości sprawdzimy te oceny pakietu Grand Theft Definitive Edition GTA i to jest
trylogii, tak.
Trylogii, to jest ciekawe, że Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition można kupić, można,
ale nie jest to, ale nie jest to jako osobna pozycja, w której można którą można oceniać, tylko jest to po prostu pakiet, tak? Bundle trzech gier. Te oczywiście trzy pojedyncze gry mają słabe oceny, więc nie kupować.
Ale poczekaj, zerknąłem Grand Theft Auto 3 Definitive Edition, raptem 78 recenzji tylko. Mieszane są. Mieszane.
No właśnie.
Tylko 78 recenzji. No,
strasznie mało.
W przypadku takiej produkcji to jest, mówmy się, mało. A San Andreas Definitive Edition.
San Andreas na pewno będzie miało wysokie, bo to genialne.
Mamy 103 recenzje tylko i również mieszane.
No właśnie.
No więc właśnie, dobra. Czyli...
Więc omijać szerokim łukiem, poczekajcie sobie z rok. Będą tańsze, może je naprawią.
No dobrze, zrobimy tutaj mini reklamę Steamowi, bo akurat do 2 lutego Lego jest o połowę taniej, czyli nie. No, formalnie 269, nie. A za 134 jest cały
nie,
pakiet.
Nie, to jest o 133 za dużo. No okay. Przestań, nie kupujmy gier, które są niedokończone, które są skokiem na kasę i Rockstar to jeszcze podpisuje się pod tym. To jest po prostu żenujące. Wzięli to, zlecili jakiejś firmie zewnętrznej, która nie dowiozła kompletnie i oni to wydają.
Nic z tym nie zrobili powinni przez rok,
nie,
tak.
No powinni powiedzieć wprost, bardzo was przepraszamy, nie jest to jakość, jaką chcieliśmy osiągnąć, wyjdzie za rok. I tyle, i gracze i tak by poczekali. Marudzili by, ale...
Powiedz mi, jak robią ci gangsterzy z tych ich gierek? Przyznają się do jakichś błędów, coś ten?
Pewnie, to jest normalnie.
To jest, wiesz...
Moja tej... wina, moja
Słuchaj,
wina.
To jest w tej poetyce GTA utrzymane, to zachowanie ich, tej firmy. Dobra, mamy dobra. Was w czterech literach, płaccie hajs, no.
Nie. Jeśli już, to kupcie sobie w oryginałach starych na konsole i tam można pograć i jest fajnie.
Króciutko tylko, no bo my w radiu filmików nie mamy, ale Wolong Fallen Dynasty Story Trailer się pojawił i się naprawdę podoba, czyli taki nowy nioch, nowe soulsowate coś i polecamy. Z kolei w tym kontekście Platinum Games i Microsoft ponoć znowu wracają do tematu Scalebound, czyli taka miała być produkcja o smokach, takich wielkich, coś tam to nie pykło, skasowane. Ponoć gdzieś czytałem, nie mówiłem o tym w recenzji, bo nie byłem tego pewien, ale ponoć efekty, tak jak w Bajonecie Trójce wspominałem, że z takim tam możesz sterować też dużymi potworami, takimi jakimiś, że ponoć gdzieś to jest odprysk tego Scalebound. Nie wiem na ile to prawda, ale... Ci, którzy już porzucili nadzieję o historii ze smokami na konsoli Microsoftu, podkreślmy się, bo to miał być ekskluzyw, no to może coś się jednak wydarzy. I pozostajmy w tej tematyce. Black Myth Wukong, czyli gra od chińskiego studia, już nie pomnę, jak ono się nazywa.
Ching Chong Cheng.
Nie, Games... Ching Chong Cheng. Game Science, mój drogi, się nazywa. To studio Game Science. Bardzo śmieszny taki trailerek wypuścili, taki animowany z takimi śmiesznymi króliczkami, jak śmieszny króliczek ma taki komputer, tak nie przymierzając z Windowsem 9.7 i próbuje wrzucić, wiesz, Black Myth Wukong i mu się pali komputer, wiesz, musi kupować zupełnie nowy sprzęt, żeby to odpalić, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, bo trailer jest zabawny, ale w tym trailerze jest mniej, znaczy z punktu widzenia graczy, którzy by chcieli już położyć swoje ręce na kontrolerach i tłuc te wszystkie bestie.
No jeszcze poczekają.
Jest na ten moment dosyć ogólnie summer, czyli lato 2024. Przyszły rok na to wygląda, natomiast no mówię, jeżeli dowiozą z historią, jeżeli dowiozą ogólnie, to co już pokazali,
to urywa,
także miejmy jasność. Z kolei to też taka ciekawostka, wiesz, gdy jedni ciągle, wiesz, skaczą z kwiatka na kwiatek i tu jedna gierka nowa i nowa gierka i nowa gierka, a inni sobie grzecznie ciorają, na przykład w Cywilizację 6, prawda, bo fani strategii często tak mają, że
swoje
ulubione tytuły to mogą tłuc godzinami,
latami.
No i właśnie okazuje się, że po 6 latach od premiery będzie nowy dodatek do Civilization 6.
I gwarantuję ci, że się sprzeda świetnie.
Tak się zastanowiłem teraz w sumie, dla kogo ta informacja, no bo ci, którzy grają, to pewnie doskonale to wiedzą, ci, którzy nie grają, to mają to, ale no to może właśnie jest ten moment, jakbyście się zastanawiali, to informacja jest takie, że Civilization 6 po 6 latach od premierze żyje, ma się świetnie, są nowe dodatki, także można się zainteresować. Będziemy też mówić pod koniec tego w magazynu wydania aktualności o Atomic Heart i tutaj jest dużo kontrowersji, ale mamy też coś zupełnie innego, mianowicie Stalker 2. No to już się, powiem tobie, robi trochę tak jako produkt narodowy ukraiński, nie? No bo studio się, część studia została, część deweloperów została na Ukrainie. Ponoć niektórzy nawet czynnie walczą z rosyjską agresją.
I niektórzy zginęli, niestety.
Niestety. Część studia się przeniosła bodajże do Pragi i to była ponoć bardzo skomplikowana logistyczna operacja, natomiast no... Końcówka 2022 roku to miała być premiera. Czekamy na kolejną datę, natomiast z racji tego, że oczywiście sympatyzujemy z napadniętą przez Rosję Ukrainą, mówimy o tym, że Stalker 2 trzeba będzie to kupić po prostu jak będzie i tyle.
To fakt, że będzie też dostępna w Game Passie, tak? Microsoft zapłacił im pieniądze i będzie dostępna w ramach abonamentu.
Podobnie jak Atomic Heart, o którym za moment będziemy rozmawiali. Metal Gear Solid Remake to tylko taka plotka, że ponoć Japończycy, bo Konami zachęcone, między innymi też pracą Bloober Teamu przy Silent Hillu, tak?
Dwójka.
Remake'u. No ponoć tam zamierzają jakby bardziej, bo był taki moment, że Konami w ogóle się zawinęło niemalże z tego rynku.
Tam, tak, on te w te maszyny pachinko
mieli, tak. A teraz wygląda na to, że troszeczkę jednak wracają. Nie,
to może zrobią remastera PS-a 6. W końcu dostajemy dobrą piłkę nożną od Konami. Ja już porzuciłem zupełnie tą serię, moje serce pękło, ale się zrosło.
Serca graczy to teraz biją do Hogwarts Legacy, bo to jedna z tych gier, która ma świetną przedsprzedaż. Już tam pokazują jakieś ray tracingi, śmej tracingi, kolejny zwiastun się pokazał i to już no naprawdę niedługo, to jest 20 dni raptem i ta gra trafi na rynek. Jestem ciekawy,
tylko
jak to
będzie
wyglądało.
Tylko właśnie z tego co pamiętam, to miało być we wczesnym dostępie. Więc chyba tylko na pecety na początek.
No zobaczymy. Tutaj teraz przejdziemy do gry, którą również mam nadzieję, że będziemy recenzowali. Oczywiście zastanawiam się, na ile jest to, wiesz, podkręcanie atmosfery, bo tam jeden z dyrektor techniczny tej produkcji stwierdził, że gdy gram w nocy, nie mogę grać ze słuchawkami, to jest po prostu zbyt straszne.
Co za tytuł?
No Dead Space Remake, no.
To gdzieś mi się przewinęło.
Ale mówię, no wiesz, nie wiem, czy to nie jest tak troszeczkę podkręcany, bo Callisto Protocol też miał być straszny, co prawda, do innych deweloperów, ale zawsze wiesz, jak horrory, to tam się podkręca.
To lekko, Jarek Gowin, my się boimy.
Tak. Z kolei to jest taka seria, o której czasami myślałem, żeby może spróbować, natomiast jak wpiszesz How Long to Beat, seria Disagea, to tak, wiesz, nie wszystkie oczywiście gry z tej serii, ale to tak 200-300 ha, no takie to, na scalakowanie.
Poczekaj. Dobrze, przyznaję ci rację. Mój drogi kolego Andrzeju,
Xenoblade Chronicles ponad 200 godzin, dobrze. No,
no właśnie, w inne JRPG po 100, po 60, po 80. No tak, więc te 200 dla ciebie to by było pikuś.
No dobrze, ale Disagea 7 już jest w styczniu, to na japońskim rynku, zobaczymy kiedy to się pojawi u nas, ale jakby ktoś był zainteresowany, to tak tylko odnotujmy.
Z drugiej strony, jeśli ktoś jest maniakiem tylko tego gatunku i gra tylko w ten gatunek, no to dla niego to jest super, że kupuje za mnóstwo pieniędzy grę i dostaje 200 godzin rozgrywki, no nie?
Crash Team Rumble. Słyszałeś o czymś takim?
Nie.
Takie coś w stylu, wiesz, All Stars.
A, Biotyka.
Biotyka 2x2. No, ale ponoć 4 kwietnia 23 już, jakbyście byli zainteresowani.
Tak jak inne gry, to jest Rumble przejdzie tam, sprzeda się trochę.
No i przechodzimy do Atomic Hearts, Studio Mantfish.
Oj, bardzo ciężki
ludzie,
temat.
Ludzie, zauważyliśmy pytania dotyczące tego, jakie jest stanowisko w Mantfish. Chcemy was zapewnić, że jest deweloperem, studium z globalnym zespołem, skupionym na innowacyjnej grze i niezaprzeczalnie organizacją propokojową, sprzeciwiającą się przemocy wobec ludzi. Nie komentujemy kwestii polityki ani religii, jesteśmy globalnym zespołem.
Tak, bo skupionym, na 5 osób z zagranicy.
Nie tolerujemy i nie będziemy tolerować osób, które wysyłają spam, używają obraźliwego, nienawistnego, dyskryminującego, bądź brutalnego i groźnego języka lub treści.
Tylko to zbanują nas.
Tylko tak. No niby oni tam od 2017 roku pracują nad tym Mantfish na Cyprze, tak? Spora część studia. Ale pojawiło się sporo różnych informacji i analiz, kto jest inwestorem w tej firmie.
Gazprom.
Jakie są powiązania ludzi
tam
z firmy.
Tam nie wiem, czy szef studia nie jest na liście tych ludzi zbanowanych, że nie mogą podróżować po Europie, więc zbyt dużo jest tam pierwiastków takich rosyjskich, związanych niestety z wojną i z firmami i z ludźmi, którzy wspierają wojnę, żeby przychodzić obok tego obojętnie.
No słyszeliśmy, to oświadczenie jest takie dosyć ogólnikowe, nie? Słowo wojna w nim nie pada.
I powiem ci, że mnóstwo graczy wzywa do bojkotu, namawia się tak, że ludzie próbują wywrzeć presję na Microsoftie, bo ta gra miała trafić do usługi Xbox Game Pass.
I wiesz co, i powiem ci jeszcze jedna gra tutaj, bo tu się posiłkuje z kolei portal gryonline.pl, przeprowadził taką analizę, bo jednym z inwestorów jest Gaijin, znany z tytułu Free to Play War Thunder. Firma, cytuje, czy w przeciwieństwie do swojego największego konkurenta, czyli Wargamingu, czyli od World of Tanks, War Thunder, czyli Gaijin, nie wycofali się formalnie z Rosji, zabrakło oświadczenia. I co więcej, oni stwierdzili, że nie chcą politycznych dyskusji, a w tej grze można spotkać graczy z Rosji, którzy dekorują swoje pojazdy literkami Z czy V.
No
także
właśnie.
Na War Thundera też bym tutaj zwrócił niestety uwagę.
A zresztą, że podobno w Atomic Hearts jest nacisk na promowanie tego, co w jak Rosja została stworzona i tak dalej. Więc
tyle, że jeszcze tu mamy z kolei informacje z serwisu PPE.pl.
Ale wiesz, tu dochodzimy do tego, o czym już wielokrotnie gadaliśmy, bo niektórzy twierdzą, że należy rozróżnić gry od polityki, no ale no nie, no właśnie się nie da. To jest tak samo dlaczego...
Czy tak samo jak sport od polityki,
to
tak?
To jest tak samo jak przedstawić...
Że dlaczego banowano rosyjskich sportowców, tak?
No,
sport służy polityce niestety.
No właśnie, no. I propagandzie, tak? No i sorry, jeśli na przykład, nie wiem, piłkarz, który gra w reprezentacji wprost mówi, że je wspaniale, że gwałcimy, mordujemy, że pedofili wysyłamy na wojnę, zabijamy dzieci i tak dalej, no to sorry, nie ma, do widzenia. Powinni w ogóle ich wymazać z mapy. Nie?
Natomiast też pojawiły się, mówiłem też już jeszcze PPE.pl, ponoć pojawił się też taki raport, że w ogóle to Atomic Heart to było tak tworzone, że wiesz, że w pewnym momencie skasowali wszystko, zwolnili część ludzi, powstało od nowa. Pytanie w ogóle, jeżeli ktoś odpali tę grę, to co w ogóle dostanie, tak? Ale my już w Giermaszu podjęliśmy decyzję w związku z tymi kontrowersjami, w związku z tym, że solidaryzujemy się z napadniętym przez rosyjskich barbarzyńców narodem ukraińskim. Nie będziemy o Atomic Heart mówić, w sensie nie będziemy tego recenzować. No,
najwięcej mówić nie będziemy, chyba że negatywnie.
No nie, no sorry. No, jeżeli ludzie, którzy są powiązani z Gazpromem, są inwestorami tej firmy, jeżeli tak. Te podatki trafiają do budżetu Rosji, z którego to budżetu jest finansowana wojna.
Tak.
Sorki. No, sorki. No my jesteśmy jednak
no,
tutaj...
Nie ma sorki. No prosta sprawa. No albo jesteś po jednej stronie, albo po drugiej.
Jesteśmy
nie
po
ma
prostu,
neutralności.
Jesteśmy po prostu dosyć zasadniczy w tej kwestii. Dobrze. I tutaj tyle, jeżeli chodzi o przegląd aktualności w tym wydaniu Giermaszu. Został nam jeszcze jeden dział, czyli o starociu wam opowiemy.
Giermasz.
Stare, ale jare.
Hello and welcome to Turrican. Be my guest. Another day, another try. But remember, shoot or die.
Turrican to jedna z tych gier, które przesuwały granice możliwości sprzętu. Wydana na Commodore 64 widziana z boku strzelanina w 1990 roku zachwycała oprawą graficzną, a wielu graczy nie wierzyło, że taki efekt można osiągnąć na 8-bitowcu.
Narodziny z serii to de facto rok 1989, kiedy to Manfred Trenz zaprezentował demo zawierające jeden z poziomów, wysokie osiągnięcie techniczne gry, olbrzymi świat, inspiracje czerpane m.in. z Metroida, Black Hill nowości, olbrzymia grywalność, to była prosta droga do sukcesu.
W grze wcielamy się w potężnego wojownika Turricana, którego zadaniem jest odzyskanie i rekultywacja planety Alterra. Jest to stworzona przez ludzi samowystarczalna kolonia, nad którą władzę przejęła zbuntowana sztuczna inteligencja. No w skrócie, trzeba wybić wszystko.
5 ogromnych poziomów, swobodna eksploracja, szukanie sekretów, różnorodne bronie, walki z bossami, możliwość zamiany w kolczastą kulę, a la wspominany Metroid. Turrican jest platformówką, dużo tu strzelania, ale ma też jedno zasadnicze ograniczenie, czyli upływający czas. Nie dotrzesz w tym czasie do wyjścia, tracisz życie.
Produkcja została przyjęta bardzo entuzjastycznie, co pozwoliło wydać ją na kolejne platformy, zarówno te mocniejsze jak Amiga i Atari ST, jak i słabsze ZX Spectrum i nawet Game Boy. Dzięki popularności pojawiły się kolejne części serii, w sumie 6, a ostatnią jest Super Turrican 2 z 1995 roku.
I tym sposobem dobrnęliśmy do końca tego giermaszu. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Michał Król.
Andrzej Kuty, skłaniamy się. W przyszłym tygodniu zdaje się, że coś będziemy mieli z SpongeBobie, kanciastoportem, bo wyszła gra.
Kanciastoporty, to jest cudowne określenie.
No, ale nie no, ja dzięki swoim dzieciakom obejrzałem naprawdę dużo odcinków SpongeBoba i to jest, no, SpongeBob naprawdę rządzi. To jest jedna z tych...
To jest krowa i kurczak dzisiejszych czasów?
No, nie wiem, wiesz, no to jest na pewno takie coś, co dzieciaki bawi, a też i dorośli bawią się przy tym świetnie, naprawdę.
No to Cartoon Network naszej młodości.
SpongeBoba oglądałem i jest elegancio. No ale dobrze, na ekranie już jednego SpongeBoba zresztą wam recenzowałem i był naprawdę spoks, także myślę, że ten najnowszy, który dostał Jarek Gowin, czy też raczej jego dzieci, bo to tak wyglądało, również myślę, że będzie okej. Okay. Co jeszcze wam powiemy, a zobaczymy. Będziemy jeszcze myśleli, co by wam tam jeszcze zaprezentować. A, no Fire Emblem oczywiście, Engage, bo czeka mnie bardzo intensywne posiedzenie ze Switchem, no bo to dużo godzin ta gra.
Weekendzik
i to tak cały weekendzik i no i dużo tego będzie. No ale dobra, nie ma co dywagować. Będzie co ma być w skrócie. I tyle. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Kładamy się do usłyszenia za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.